Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pan marszałek senior Marek Sawicki, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest i można rozmowę zobaczyć na naszej stronie YouTube Radia Wnet, bo na Skype'ie jesteśmy połączeni. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pan ocenia sprawność państwa polskiego teraz, w tej chwili?
Otóż, panie redaktorze, na ocenę przyjdzie czas. W tej chwili jest działanie w trakcie i to działanie jest dosyć aktywne, jak widać, bo wszystkie służby zaangażowane, nie tylko Straż Państwowa Ochotnicza, nie tylko policja, ale także wojsko. Więc widać wyraźnie, że jest i koordynacja, i plan działania w zależności od tego, jak fala powodziowa się przesuwa. Są specjalne, przygotowywane umocnienia. Oczywiście jest największe zaangażowanie samych mieszkańców tych regionów zagrożonych, ale te służby państwowe, jak na chwilę obecną, w mojej ocenie działają w sposób prawidłowy, a wszelkie jakieś niedociągnięcia, które się pojawiają, z pewnością będą musiały być analizowane i w przyszłości także eliminowane.
Opozycja oczywiście jest innego zdania, ale też opozycja, Prawo i Sprawiedliwość domaga się specjalnego posiedzenia Sejmu. Takie specjalne posiedzenie Sejmu, taka specjalna ustawa, która będzie dotyczyć relacji między państwem a tymi, którzy zostali dotknięci powodzią, powinno być czy nie?
Otóż, panie redaktorze, opozycja przynajmniej w najbliższych dwóch tygodniach grzecznie byłoby, gdyby nieco zamilczała. Ja przez minione 4 lata byłem przewodniczącym Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ja przypomnę panu 2 ustawy, które upolityczniły i upaństwowiły system. To jest ustawa dotycząca Państwowej Komisji Wyborczej i ustawa powołująca Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Wszystkie raporty z ubiegłej kadencji Najwyższej Izby Kontroli dotyczące działania tej instytucji były dla niej zwyczajnie porażające. Mieliśmy 3 pierwsze lata, odpocząwszy od stycznia 2018 roku do roku 2021, gdzie instytucja ta zajęła się tylko i wyłącznie organizowaniem własnych biur i pozycji, natomiast praktycznie inwestycje, jeśli chodzi o Wody Polskie, zostały zahamowane. I gdyby te inwestycje były kontynuowane, tak jak wcześniej było to w gestii samorządów wojewódzkich, a trzeba było to zabrać od samorządów wojewódzkich do administracji centralnej, bo przecież samorządy wojewódzkie nie były podporządkowane rządowi centralnemu. W związku z tym ta polityczna przebudowa sprawiła, że przez 3 lata inwestycje tak naprawdę poza zbiornikiem Racibórz zamarły. W związku z tym niech dzisiaj opozycja poczeka. Poczekajmy, niech się skończy ta fala powodziowa i wtedy spotkamy się i będziemy oceniali. Przecież pan wie, że marszałek Hołownia był gotowy, ale widać wyraźnie, że pewne rzeczy można również na poziomie rozporządzeń, na poziomie decyzji rządu podejmować i są stosowne rozporządzenia wydane. Jest ogłoszony stan klęski żywiołowej, obszary objęte tym stanem klęski żywiołowej są poszerzane. Dzisiaj minister Domański poinformował o przygotowywanych rozwiązaniach w zakresie pomocy finansowej dla wszystkich poszkodowanych, już nie tylko te słynne 6, 100, 200 tysięcy, ale także obsługa kredytów zaciągniętych, czy to na cele budowlane, czy na cele inwestycyjne dla firm. Więc te elementy są wprowadzane i myślę, że ta informacja, która codziennie jest podawana, przynajmniej w 2 dużych konferencjach przez rząd, jest informacją, która może i powinna dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.
Oczywiście my opowiadamy o tym, co dzieje się w tych miejscach najbardziej dotkniętych przez katastrofę. Tam jest dosyć krytyczna opinia na temat sposobu działania służb, ale ma pan rację, że przyjdzie czas na to, żeby to wszystko poskładać, żeby zobaczyć, kto i w jaki sposób działał i czy gdzieś jest jakaś wina, na przykład ze strony gdzieś z jakichś zbiorników nie spuszczono wody w odpowiednim momencie, czyli w piątek, kiedy szła przyszła ta wielka fala i kiedy było wiadomo, że za chwilę będzie wielka fala i zbiorniki, puste zbiorniki albo w miarę puste zbiorniki są potrzebne. Tymczasem nie była spuszczana woda, te zbiorniki się wypełniały. Czy ktoś dokonał, podjął złą decyzję albo nie podjął decyzji? Na to przyjdzie czas, panie marszałku.
Otóż, panie redaktorze, właśnie zwracam na to uwagę. Jeśli mamy jeden wielki molo w postaci dużego państwowego gospodarstwa Wody Polskie, to czasami przepływ informacji od dołu do centrali jest, że tak powiem, przepływem przez różne czynniki zaburzony. Czasami ktoś gdzieś w jednym miejscu nie zdąży i cały łańcuch informacji zrywa się. Więc jeśli było to na poziomie samorządu wojewódzkiego, po co było to psuć? Natomiast to nie jest pierwszy przypadek. Te powodzie są cykliczne, jak dzisiaj opisał Łukasz Warzecha w Rzeczpospolitej. Od XII-XIII wieku one występowały, one są i co roku i co każdą powódź robimy umocnienia, przygotowujemy się i okazuje się, że wobec kolejnej fali, wobec kolejnego zdarzenia jesteśmy bezsilni. Ja teraz chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. O zbiornikach retencyjnych rozproszonych. Panie redaktorze, my od lat tkwimy w epoce socjalizmu, wielkich budowli, wielkich inwestycji. Ja nie mówię, że nie są potrzebne, ale jeśli takie zbiorniki jak Racibórz nie będą obudowane tysiącem małych zbiorników retencyjnych o takiej samej pojemności jak ten Racibórz, które przejmą pierwszą falę, przetrzymają ją tydzień, dwa i dopiero później dotrze ona do zbiornika, to zawsze tego typu problemy będziemy przeżywali. Poza tym, jeśli ulegnie awarii mały zbiornik retencyjny, szkody są małe. Jeśli przerywa się wał na wielkim zbiorniku retencyjnym, szkody są nieobliczalne. Mało tego, mam wrażenie, że na tych różnego rodzaju inwestycjach mamy do czynienia jeszcze z tak zwaną socjalistyczną metodą budowania. Gdzieś się ukradnie gruz, gdzieś się ukradnie kamienie, gdzieś się ukradnie siatki, resztę wypełni się piaskiem, przykryje płytkami betonowymi, no i potem mamy sytuację, że płytki betonowe z piaskiem wypływają i woda wylewa
ale
się.
Ale czy pan marszałek mówi na temat jakiegoś konkretnego przypadku, gdzie wiadomo, że tak się stało, czy to jest takie domniemanie, że tak mogło się zdarzyć?
Panie redaktorze, za często. Przecież ja nie żyję 10 lat, tylko już mam dobrze powyżej 60. I tych fal powodziowych, chociażby tam na południu Polski, tych informacji przeżyłem przynajmniej kilka. I za często zdarzają się, nawet na nowych zbiornikach, tak zwane pęknięcia wałów i przelanie wody. Zresztą pamiętamy także chociażby Wisłę i słynne miejscowości koło Puław. Tam także były niedoróbki na wałach, no i potem okazało się, że nieszczęścia ludzi są gotowe. Więc nadzór budowlany, inwestycje, to wszystko musi być pilnowane w należytym porządku technicznym, a nie tylko i wyłącznie jakaś drobna próba zysku paru cwaniaszów gdzieś kasę wyprowadzi. Więc ten nadzór państwa nad inwestycjami musi być prowadzony, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem.
A czy pan marszałek nie mówi teraz rzeczy sprzeczne? Bo z jednej strony mówi pan o centralizacji, że jest zła, a z drugiej strony mówi pan o nadzorze państwa nad...
Panie redaktorze, jeśli się nie rozumiemy, to może skończmy tę rozmowę, bo ja jestem dzisiaj wzburzony tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Bo jeśli się nie rozumiemy, pan nie rozumie, czym jest nadzór od centralnych dużych inwestycji i budów socjalistycznych, no to gdzieś jesteśmy po innych biegunach
tylko,
pojmowania rzeczywistości.
Tylko widzę, że pan marszałek i słyszę, że pan marszałek jest wzburzony, ale nie ma czym. Wzburzone są rzeki polskie, to nie mamy konieczności, żeby się wzburzać
ale
wzajemnie.
Ale pan mówił o tym, że mamy sytuację, w której opozycja domaga się natychmiastowego posiedzenia Sejmu i szczególnej ustawy.
Pytałem.
A ja tłumaczę, że bez ustawy też można te problemy rozwiązać.
Ale być może...
Więc jeszcze czym wzburzać, bo ta opozycja, jak powiedziałem, powinna przynajmniej na 2 tygodnie zamilczeć i poczekać.
To jest apel do opozycji, nie apel do pytającego dziennikarza, bo to jeszcze w sprawie tych zbiorników retencyjnych. Był projekt Prawa i Sprawiedliwości, żeby tych zbiorników retencyjnych wybudować więcej. Został zatrzymany.
Kiedy?
W 2019 roku został zatrzymany.
Przez kogo?
Dlatego, że opozycja działała na tych terenach i,
to niech pan sobie, to niech
i mówiła
pan sobie
o tym, że zbiorniki retencyjne są niepotrzebne. Są cytaty z wiceminister klimatu, która mówiła, te zbiorniki są czasy suszy, nie będziemy budować zbiorników retencyjnych, bo to nie ma żadnego
panie
sensu.
Redaktorze,
no są interpelacje i cytaty. Nie kłamie.
Po co pan kłamie? To ja panu daję cytat pani minister Zalewskiej, która powiedziała, że na ziemi, pięknej ziemi kłodzkiej, nie będzie żadnych nowych zbiorników retencyjnych. To ja panu przypomnę, że w latach 2007-2015 zbudowaliśmy zbiorników retencyjnych 64, a w latach 2015-2023 zbudowano tych zbiorników niespełna 24. Mówiąc coś panu, te liczby ci nic nie mówią.
Panie marszałku, mówią.
To kto
na temat,
opozycja wstrzymała, czy pani
opozycja,
Zalewska?
Nie, opozycja też wstrzymała. No przecież ma pan cytaty, wie pan, co się działo w 2019 roku, że każda decyzja Prawa i Sprawiedliwości była natychmiast atakowana
nie,
przez opozycję. A poza tym muszę powiedzieć, panie marszałku, zwrócić panu uwagę. Nie można mówić, pan kłamie, bo to nie jest kłamstwo. Mogę się mylić, ale na pewno nie kłamać, bo to jest nieładnie, tak powiedzieć dziennikarzowi.
Dobrze, panie redaktorze, przepraszam pana, pan nie kłamie, pan zawsze ma rację. Natomiast
nie mówię,
chcę panu
że zawsze mam
na cele,
rację.
Na czele protestu, zarówno w sprawie zbiorników retencyjnych, jak i energii odnawialnej, zawsze stała i stoi słynna pani minister Zalewska, dziś europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. To jest największy szkodnik, jeśli chodzi o polską energetykę odnawialną i zabezpieczenie całej Doliny Kłodzkiej w zakresie przeciwpowodziowej.
Szkodnik dlaczego? Że w 2019 roku podporządkowała się opinii publicznej, bo to jest...
Nie, protestowała i organizowała sprzeciw wobec budowy zbiorników retencyjnych.
Ale sama przeciwko sobie protestowała wtedy?
Tak, sama przeciwko swojemu rządowi.
Panie marszałku...
No to niech pan przejrzy, ja dzisiaj przeglądałem rano przed pana programem, przeglądałem jej wypowiedzi z internetu z roku 2019 i łączone z wypowiedziami pana ministra Błaszczaka, ministra obrony narodowej za rządów PiS z roku 2024. Zbijane razem ze sobą.
No
i jedna
nie?
i druga wypowiedź. Pan Błaszczak mówi w 2024 roku, trzeba budować zbiorniki retencyjne, trzeba zabezpieczać ludzi przed powodzią, a pani Zalewska w 2019 roku mówi, nasza piękna ziemia kłodzka nie przyjmie ani jednego zbiornika retencyjnego.
No dobrze, no to w drugą stronę. Pani wiceminister klimatu wtedy mówiła w 2019 czy w 2020, to ja dokładnie nie pamiętam datę, ale wtedy mówiła, nie budujemy, a teraz co mówi? Inaczej mówi, zmieniła zdanie, prawda?
Ale zmieniła, a pani Zalewska nie zmieniła. Widzi
pani
pan?
Zalewska zmieniła.
Tylko krowa nie zmienia zdania, polityk ma prawo do zmiany zdania. Jeśli pani minister Zalewska nawróciła się, to chwała.
Czyli w gruncie rzeczy politykom nie można zarzucać niekonsekwencji, bo może powiedzieć tylko krowa nie zmienia zdania i mogę mieć inne zdanie dzisiaj, inne zdanie wczoraj.
Źle nam się ta rozmowa układa, panie redaktorze, może ją skończyć.
Bardzo dobrze nam się układa ta rozmowa, panie marszałku. Tylko pan jest podminowany, nie wiadomo dlaczego.
Dlatego, że wkurza mnie to, co się dzieje przez ostatnie 50 lat w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Jeszcze raz panu powtarzam. Socjalizm kwitnie. Wielkie zbiorniki retencyjne, owszem, są potrzebne. Z pewnością nie aż w takiej ilości. Rozproszona retencja jest o wiele skuteczniejsza i lepsza. Ja dzisiaj robię program, który chciałem robić zapisu. Przez 4 lata prosiłem powstające gospodarstwo Wody Polskie, przywróćmy małą retencję w Dolinie Bugu. Rozproszono małą retencję, gdzie ona była w okresie międzywojennym, gdzie jeszcze była w okresie zaborów, gdzie rewitalizujmy całą Dolinę Bugu w zakresie starej, rozproszonej małej retencji. W tej chwili ten program opisujemy i wysyłamy wniosek do Komisji Europejskiej o sfinansowanie go. Podobnie można zrobić w Dolinie Nysy, w Dolinie Odry. Oprócz dużych zbiorników, które w takich masowych zdarzeniach jak w tej chwili są pomocne, jeśli byłyby obudowane, jeszcze raz powtarzam, każdy taki zbiornik, setko, dwoma setkami, tysiącem małych zbiorników retencyjnych, wtedy mamy zagwarantowane bezpieczeństwo. Jeśli nie będzie małych zbiorników retencyjnych, to żaden duży zbiornik retencyjny tego typu naporu wody nie wytrzyma.
Co do tego zgoda, to będziemy obserwować skuteczność pana marszałka, bo teraz pan marszałek współrządzi Polską, w związku
panie
z powyższym
redaktorze, ja
zobaczymy.
Nie współrządzę. Ja słyszę codziennie, że ja rządzę. Ja jestem nad prezydentem, nad premierem, nad rządem i każdy tylko dzisiaj ode mnie wymaga. Pan również, więc postara się spełnić pańskie życzenia.
Bo jeszcze jest inne życzenie, o którym powinniśmy nie teraz rozmawiać, ale biogazownie, o których pan bardzo często mówi. Czy to jest tak, że w projektach rządowych są te biogazownie? Jest ten pomysł, czy tego pomysłu nie ma?
Niestety nie ma i mówię w ten sposób otwarty. Są projekty biogazowni dużych, gdzie polskie spółki energetyczne niestety nie mają projektów. Zewnętrzne spółki energetyczne są gotowe do inwestycji i te projekty mają. Chociażby Polska Grupa Biogazowa, która sprzedała się firmie francuskiej Total, ma w tej chwili 50 projektów. Jak słyszę, Orlen ma 3. W związku z tym wsparcie dla dużych inwestycji, dla dużych biogazowni jest przygotowywane, ale wsparcie dla rozproszonych biogazowni szczytowych, które by poprawiły dochody rolników, gospodarstw małych i średnich, tam gdzie jest 50-100 jednostek dużych, jeśli chodzi o hodowlę zwierzęcą, tu wsparcia nie ma i będę walczył, na pewno nie ustąpię.
No, ale ta walka powinna być łatwa, bo przecież wicepremier...
No tak, no ma pan rację, przecież w końcu nadprezydent, nadpremier, marszałek senior, to wydaje marszałek, tylko polecenia. Marszałek, to prawie jak król powinien marszałek... śpiewnąć palcem i cała reszta dworu powinna słuchać.
Nie, powinien słuchać przynajmniej PSL i wicepremier rządu polskiego, minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, no bo przecież tak, chyba pana
ze
słucha.
Ze względu na dywersyfikację produkcji prądu i dostaw energii elektrycznej, tak powinien słuchać i czasami rozmawiamy o tym, no ale to decyzje są o wiele bardziej złożone i szukam wsparcia szerzej niż tylko u Kosiniaka-Kamysza.
Dzisiaj w Sejmie też będzie taki moment, w którym zebrane podpisy pod obywatelską ustawą dotyczącą CPK będą złożone. Ponad 100 tysięcy podpisów. Czy za taką ustawą pan marszałek zagłosuje, czy nie?
Tak, z pewnością zagłosuję za kontynuacją świetnego projektu jeszcze z czasów Edwarda Gierka, kiedy wydzielano badylarzy z najlepszych gruntów podwarszawskich, z drugiej, trzeciej klasy czarnoziemów sochaczewskich, po to tylko, żeby zniszczyć ich interesy, ich biznes, który zaopatrywał Warszawę w żywność. Wtedy ten projekt powstał. Ja bym zagłosował z czystym sumieniem, gdyby nie takie CPK powstawało.
Nie w tym miejscu, panie marszałku, ten projekt powstawał za czasów Gierka. Wtedy mówiono o Modlinie, a nie o Baranowie.
Otóż nie ma pan racji. Wtedy właśnie powstawał na sochaczewskich glebach tych najlepszych. No to jeśli wtedy powstawał w Modlinie na piachach szóstej, piątej klasy, a dzisiaj robi się projekt na glebach najlepszych, najżyźniejszych,
bo najlepiej skomunikowane.
To pan jest za tym?
Tak, jestem.
No to dobrze, to niech pan to wspiera.
A pan jest przeciw?
Nie, ja nie jestem przeciw. Ja uważam, że inwestycja powinna być, ale wokół Warszawy jest tyle fajnych miejsc o znacznie niższym potencjale produkcyjnym niż czarnoziemi.
Ale tam są plany.
Że można było je wykorzystać.
Ale tam są plany, komunikacje, no tam tak, są no ktoś... szprychy, tam jest wszystko gotowe.
To pan myśli, że szprychy nie można narysować w okolicach Modlina, czy między Radomiem a Warszawą?
Nie każde miejsce jest centralnie tak położone, jak to miejsce, w którym ma powstać CPK. To pan dobrze wie.
To pan się myli, panie redaktorze. Jak pan spojrzy na mapę Rzeczpospolitej, centralne miejsce to uznawane jest jako miejscowość Piątek. To jest trochę bardziej na zachód niż Sochacze, niż Baranów.
Ale to nie można się o parę kilometrów kłócić przy pociągach wielkiej prędkości.
Czyli jak ja się o parę kilometrów kłócę, że zejdźmy z najlepszych gleb czarnoziemów sochaczewskich na piachy chociażby dwie gminy dalej, to pan uważa, że ja się kłócę bez powodu. Natomiast jak ja panu mówię, że centrum Polski nie jest w Baranowie, to pan mówi, że nie będziemy się kłócić o parę kilometrów. Ale, no piękna interpretacja.
Ale pan wie, że gdyby przyjąć pana interpretację, to byśmy budowę CPK odłożyli czekając na kolejnego Gierka w Polsce, czyli na następne 30 lat.
No róbmy. Róbmy, Gierek wiecznie żywy, jeśli panu tamta epoka bliska, to życzę powodzenia.
Ja nie wiem,
najlepiej ją wspominam.
Naprawdę? Tak. Że była i Coca-Cola, i otwarcie, lekkie otwarcie, no tak, granic,
prawda, ma pan
i
rację,
reprezentacja Polski grała w piłkę nożną.
Ma pan rację, ja też... mieliśmy wtedy po kilkanaście lat i świat był rzeczywiście piękniejszy.
To jednak pan dobrze wspomina epokę
Gierka.
Nie,
wspominam dobrze swój młody wiek, natomiast nie wspominam dobrze tamtych czasów. Jeśli pan uważa, że więc... rolnikowi na wsi, żołnierzowi Armii Krajowej wtedy sprzyjano, to ja panu powiem tak, z byle powodu. Przychodziła inspekcja robotniczo-chłopska, tak zwana trójka, i jak miałeś wadliwe urządzenia do przeciwpożarowe, to od razu ci przywalili pajdę tako, że się przez pół roku nie mogłeś pozbierać.
No dobrze, to ja również dobrze epoki Gierka i komunizmu nie wspominam i cieszę się, że pan marszałek też ma takie samo zdanie.
A przed chwilą pan je chwalił.
Nie, ja tak po prostu...
I tamten projekt.
Ja nie chwaliłem, ja chciałem, żeby pan marszałek wypowiedział swoje zdanie. Bardzo się cieszę.
Panu tak,
rola dziennikarza jest taka, nie wypowiada własnego zdania, tylko chce, żeby gość wypowiedział własne zdanie.
Na pewno był taki czas, kiedy można było pomyśleć o innej lokalizacji CPK. Dziś rzeczywiście ma pan rację, jest za późno i pewnie już nie ma wyjścia. Trzeba będzie to zrobić w tym miejscu, gdzie to zostało zaplanowane, bo zbyt dużo już krzywd ludziom w tamtym terenie uczyniono i trzeba po prostu stosowne zadośćuczynienie dla nich wprowadzić i te inwestycje przeprowadzić. Dzisiaj jest za późno. Dzisiaj już nie ma czasu na to, żeby zmieniać koncepcję.
I to było hasło Bronisława Komorowskiego w czasie kampanii wyborczej. Zgoda buduje. Pamięta pan?
Pamiętam.
No i teraz.
Ale dlaczego pan mnie łączy z Bronisławem Komorowskim? To
w ogóle pana nie łączy z Bronisławem Komorowskim, ale co panu by przeszkadzało, gdybym połączył pana z Bronisławem Komorowskim?
Nic.
No właśnie, ale nie łączę pana z Bronisławem.
Fajna sugestia.
A co u Waldemara Pawlaka słychać?
A to pan go zaprosi i zapyta.
No to nie jest takie proste. Czy to prawda,
dlaczego
że
nie
jest to...
takie proste? Jest senatorem. To tak jak pan mnie zaprasza i okazuje się, że jest to możliwe, to niech pan zaprosi Waldemara Pawlaka.
Ale jest tym mózgiem, chciałem powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości, to bym się przejęzyczył, PSL-u?
W PSL-u jest sporo mózgów, także to nie jest jednoosobowe kierownictwo, tak jakby się panu wydawało.
W ogóle
PSL
się
zawsze był partią demokratyczną.
Ale no, mamy pamięć. Były takie momenty, kiedy nie był. Był na przykład prezesem... Dobra, dzisiaj o tym nie rozmawiamy. Pamięta pan pana Bartoszcze?
Pamiętam pana Bartoszcze i wiem do czego pan wraca. Pan Bartoszcze sam się wykończył na swoje życzenie.
No dobrze, to jest historia, o której bardzo chętnie bym z panem marszałkiem porozmawiał.
No ciągle macie jakieś koncepcje spiskowe i teorie spiskowe, no ale życzę, żebyście się z tego wyleczyli, bo naprawdę mamy już dość sporów w Polsce. Ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, pokazuje, do czego prowadzą spory.
No ale to przecież słyszy pan i widzi pan, co robi premier Donald Tusk. Nie buduje zgody na pewno między Polakami.
No tak, ja pamiętam, jak zgodę między Polakami budował Jarosław Kaczyński.
No ale to ciągle nie. A jak nie ten, to ten. Jak
no
nie
widzi
ten,
pan,
ale...
bo mamy taką Polskę, że doprowadziliśmy do tego, że wyraziliśmy zgodę jako obywatele. Żebyśmy mieli Polskę Tuska i Kaczyńskiego. A Polska jest trochę większa. I więcej nas jest w Polsce. I gdybyśmy obu tych panów wysłali na emeryturę, być może byłoby lepiej.
Być może.
No widzi pan.
No widzi pan.
Na koniec żeśmy się zgodzili.
Marek Sawicki, marszałek Sejmu.
Miłego dnia.
Polityk PSL-u był gościem Poranka Wnet. Jest miłego dnia, panie marszałku. Jest godzina 8:35.